Wyobraźmy sobie, co takiego by się wydarzyło, gdyby kiedyś na Igrzyskach Olimpijskich wprowadzono nową dyscyplinę – narzekanie. Wtedy każdy Polak mógłby rozsiąść się wygodnie w swoim fotelu i oglądać transmisję zawodów ze spokojem i dumą. Nasi reprezentanci z pewnością zdeklasowaliby całą konkurencję. Zapytajmy się dziś, czym jest narzekanie, skąd ono się bierze i co możemy z nim zrobić. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek podcastu Słowo Boże na co dzień. Ja nazywam się Krzysztof Augustyn i jestem księdzem katolickim, a ty słuchasz podcastu, na którym znajdziesz rozważania oparte o Biblię i naukę Kościoła. Serdecznie zapraszam. To dziś trochę porozmawiamy o narzekaniu. Skąd wziął się pomysł na to nagranie? Otóż kiedy się przygotowywałem do kazania na dzisiejszą niedzielę, sięgnąłem po Słowo Boże i w Ewangelii jest opis tego, jak Chrystus spotyka się z tłumem. Jest napisane, że Żydzi szemrali, Chrystus im odpowiedział, nie szemrajcie między sobą i tak dalej. I kiedy sięgnąłem do tekstu oryginalnego, to zobaczyłem, że to wyrażenie, że szemrali, można równie dobrze przetłumaczyć jako narzekali, że Jezus mówi do tłumów, nie narzekajcie. I tak mi się to spodobało, więc pomyślałem, że ten temat dzisiaj sobie nieco głębiej poruszymy. I przed nami, moi drodzy, kilka refleksji, które są na kanwie liturgii słowa dzisiejszej, uzupełnione nieco wiedzą psychologiczną, więc ja sobie zdaję sprawę, że to nie jest wyczerpanie tego tematu, ani to nie jest też jakieś spojrzenie naukowe. Będzie trochę Słowa Bożego, też trochę pojęć z psychologii, które pomogą wyjaśnić zjawiska i będzie też sporo odwołań do pierwszej pielgrzymki na Jasną Górę, dlatego że dopiero co wróciłem, jestem cały tym ucieszony, zadowolony, szczęśliwy, pełen wdzięczności, więc siłą rzeczy będzie nieco odwołań do pielgrzymki, tym bardziej, że jednym z głównych takich powiedzeń na pielgrzymce jest to, że pielgrzym nie narzeka, bo pewnie jest wiele powodów do tego, żeby pielgrzym chciał narzekać, a może i nie. W każdym razie pielgrzym nie narzeka, stąd ten temat jest dzisiaj dla nas ważny i będzie też wiele odwołań do pielgrzymki. Więc zacznijmy od początku, moi drodzy, ja zawsze lubię, żeby sobie doprecyzowywać różne pojęcia, o których rozmawiamy, więc chciałbym na początku powiedzieć, co to takiego jest narzekanie. Pewnie wszyscy mają jakąś definicję tego pojęcia, tymczasem ja chciałbym zaproponować swoje, po to, żeby pokazać, o co mi chodzi, co mam na myśli, mówiąc narzekanie. Więc ja sobie chwilę nad tym siedziałem, próbowałem samemu wymyślić taką definicję i posłuchajcie, jaki jest efekt moich przemyśleń. Więc definicja. Narzekanie to nadmierne koncentrowanie się i mówienie o trudnościach lub problemach bez intencji ich rozwiązania. Pozwólcie, że powtórzę tę definicję. Narzekanie to nadmierne koncentrowanie się i mówienie o trudnościach lub problemach bez intencji ich rozwiązania. Króciutko zatrzymajmy się nad tą definicją. Napisałem, że nadmierne, powiedziałem, narzekanie to nadmierne koncentrowanie się. To jest ważne, myślę, że, bo to nie jest tak, że my w życiu mamy w ogóle nie zauważać tego, co trudne, tego, co jest problematyczne. Chodzi o to, że narzekanie jest takim nadmiernym, że to jest trochę przesada, tak, że to nie jest konieczne, żeby aż tak dużo się tym zajmować, ale inną skrajnością byłoby takie powiedzenie, że w ogóle się nie mamy koncentrować, czy w ogóle nie mówić o tym, co jest trudne, co jest problemem. Stąd też użyłem tego słowa nadmierne, że to jest takie przesadzone, że nad wyraz, że to jest po prostu za dużo. Dalej mówiłem, że to jest koncentracja i mówienie, a więc w narzekaniu koncentracja, czyli nasza uwaga jest skupiona na tym, co jest trudne, przykre, bolesne i o tym też mówimy, bo skoro na tym koncentrujemy naszą uwagę, to też to jest przedmiotem naszych rozmów, więc narzekamy, wyrażamy głośno swoje niezadowolenie z jakiegoś problemu, trudności i też na końcu powiedziałem, że to jest bez intencji ich rozwiązania, bo narzekanie nie prowadzi najczęściej do rozwiązania problemu i dlatego jest takie niekonstruktywne, bo też o tym będzie w tym nagraniu. No to już wiemy, moi drodzy, czym to jest to narzekanie. Teraz chciałbym, żebyśmy się zapytali, skąd to się bierze, więc jakie mogą być mechanizmy, które stoją za tym, że takie zjawisko w naszym życiu się pojawia. I teraz posłużę się kilkoma pojęciami z psychologii, które oczywiście będę wyjaśniał. I teraz zaznaczę, że to nie jest żadne naukowe podejście, tylko pozwalam sobie użyć tych terminów psychologicznych, żeby łatwiej po prostu wyjaśnić to zjawisko. Więc przydadzą nam się dwa terminy: dysonans poznawczy i strategie radzenia sobie ze stresem. Więc najpierw zaczniemy od tego dysonansu poznawczego, czyli co to takiego jest. Dysonans poznawczy, moi drodzy, to jest stan przykrego napięcia, które pojawia się na skutek niezgodności elementów poznawczych. Zaraz wytłumaczę, o co chodzi. I najczęściej dążymy do rozwiązania tego dysonansu, czyli ten stan przykrego napięcia motywuje nas do tego, żeby jakoś sobie z tym poradzić, żeby się tego pozbyć, albo żeby tego nie było, czy zredukować. Więc dysonans poznawczy to jest coś takiego nieprzyjemnego, przykre napięcie, które rodzi się pod wpływem niezgodności, na przykład czegoś w naszym umyśle, z rzeczywistością, czy z jakąś postawą. I można to wyjaśnić na przykładzie tej Ewangelii, którą dzisiaj czytamy. To jest Ewangelia Świętego Jana, rozdział 6, 4:1-5:1. I tam pojawia się właśnie dysonans poznawczy w głowach Żydów, tego tłumu, który się spotkał z Jezusem, i oni mówią, że im się to nie podoba, że Chrystus mówi o sobie, że jam jest chleb, który z nieba stąpił. Oni patrzą na niego i ani on do chleba podobny, ani z nieba nie stąpił, bo oni go znają, mówią, że to jest syn Józefa, znamy jego matkę i tak dalej. Czyli w ich umyśle pojawił się dysonans poznawczy, takie napięcie, że Jezus mówi co innego o sobie, widać co innego, oni mają co innego w głowach i to rodzi taki konflikt, takie napięcie. To się nazywa w psychologii dysonans poznawczy. Mam nadzieję, że ja to w sposób zrozumiały tłumaczę. Czyli każdy z nas tego zjawiska doświadcza na co dzień, kiedy jakiś coś w naszym umyśle nie zgadza się z czymś, co widzimy w rzeczywistości, czy co słyszymy, czy widzimy jakąś postawę. I to jest przykre, to jest, rodzi jakiś może nawet lekki stres, napięcie i my dążymy najczęściej do pozbycia się tego. Czyli narzekanie może brać się właśnie z tego dysonansu poznawczego, czyli narzekamy dlatego, bo pojawia się jakaś niezgodność. Mamy jakieś oczekiwania, mamy jakieś pragnienia, marzenia, tęsknoty, a rzeczywistość jest całkowicie inna i pojawia się w nas dysonans poznawczy, czyli niezgodność tego, co jest w naszych główkach z tym, co jest w rzeczywistości. No i pojawia się wtedy napięcie, jakiś stres, jakiś lęk. I teraz przyda nam się to drugie pojęcie, czyli strategie radzenia sobie ze stresem. To są, moi drodzy, pewne wzorce działania, które każdy z nas ma, które stosujemy w momencie doświadczenia właśnie jakiegoś stresu czy napięcia. I generalnie w psychologii wyróżnia się trzy rodzaje tych strategii radzenia sobie. Są to po pierwsze skoncentrowane na rozwiązaniu, a więc, że my robimy coś w kierunku, żeby sobie z tym poradzić, z tym problemem, który rodzi napięcie. Drugie to skoncentrowane na emocjach, czyli robimy coś, żeby poradzić sobie z emocjami, które towarzyszą napięciu. I trzecie to skoncentrowane na unikaniu, czyli robimy coś, żeby uciec od tego problemu czy czegoś rodzącego napięcie. I teraz narzekanie możemy usytuować w tej drugiej strategii, czyli tych skoncentrowanych na emocjach, bo narzekanie to jest prawdopodobnie albo często właśnie nasz sposób radzenia sobie z dysonansem poznawczym, a bardziej z tym napięciem, które rodzi dysonans poznawczy. I ulga, bo my to robimy po to, żeby nam ulżyło, tak? Narzekamy, jak to jest źle i tak dalej. Robią najczęściej ludzie to po to, nie po to, żeby ten problem rozwiązać, tak jak mówiłem w definicji, tylko po to, żeby trochę sobie ulżyć, tak? Ponarzekać, jak to jest źle, że to ma jakoś pomóc. Tymczasem ta ulga jest bardzo krótkotrwała, a takie długofalowe konsekwencje narzekania są takie, że tak naprawdę obniża się nastrój. I tutaj to jest bardzo prosty związek, bo jest związek bezpośredni taki między naszymi myślami a naszym nastrojem, że nasze myśli, jeżeli one są negatywne, to ja też w tym poprzednim nagraniu pokazywałem chociażby w depresji, że człowiek, który negatywnie myśli o sobie, świecie, przyszłości, to będzie też miał obniżony nastrój, że to jest związek między tym a tym. Więc jeżeli człowiek koncentruje się na tym, co negatywne, mówi o tym, co negatywne, jeszcze to do niczego nie prowadzi, no to nie ma się co dziwić, że to też prowadzi do obniżenia jego nastroju, a przecież wcale tak nie było, bo chodziło o to, żeby sobie poradzić z tym napięciem. Tymczasem może i tak, może jest sobie jakieś poradzenie z tym napięciem, ale skutek tak naprawdę jest taki, że nastrój się obniża. I teraz Więc chciałem pokazać, skąd to się może brać. Oczywiście to jest takie moje wyjaśnienie, korzystając z wiedzy psychologicznej, więc mamy ten dysonans poznawczy, napięcie i jakiś sposób radzenia sobie z tym napięciem, jakim jest narzekanie, które tak naprawdę jest nieskuteczne. To teraz zapytajmy się, moi drodzy, dlaczego warto coś z tym zrobić? Bo widzimy, że to jest nieskuteczne, to jest niedziałające, a działające bardzo krótko trwało, więc zastanówmy się, dlaczego warto coś z tym zrobić. I warto coś z tym zrobić chociażby ze względów praktycznych, bo zobaczyliśmy przed chwilą, że narzekanie wcale nie pomaga. Miało to być remedium na obniżenie napięcia związanego z dysonansem, tymczasem skutek jest taki, że obniża się nasz nastrój, bo jesteśmy bardziej smutni, sfrustrowani, zalęknieni, bo taki jest skutek narzekania. Więc to wcale nie pomaga, wręcz przeciwnie, przeszkadza, obniża nastrój i też, moi drodzy, to bardzo psuje relacje. To tutaj Ameryki nie odkryje, bo my to sami widzimy, doświadczamy, że jeżeli ktoś w naszym towarzystwie bardzo narzeka, to my naprawdę wcale nie mamy ochoty, żeby z tym człowiekiem przebywać, rozmawiać. Bardziej to jest osoba odpychająca, od której mamy ochotę uciec, niż się do niej zbliżyć. Więc narzekanie to jest coś, co będzie psuło relacje. Więc z powodów praktycznych warto coś z tym zrobić, dalej z powodów, które są zawarte w Słowie Bożym. I dzisiaj w liturgii, tak jak powiedziałem, w Ewangelii możemy tak wyjaśnić te słowa. Chrystus mówi nie szemrajcie, ale równie dobrze możemy to przetłumaczyć nie narzekajcie, bo oni narzekali na to, że im się nie zgadzało. Chrystus mówi wprost nie narzekajcie, więc to jest argument już, który nas prowadzi do tego, że warto się tym zająć, skoro Chrystus mówi wprost, nie narzekajcie. Ale czy w drugim czytaniu znajdujemy takie bardzo ciekawe słowa? Święty Paweł mówi, niech zniknie spośród was wszelka gorycz. Bardzo ciekawe, myślę, że to można powiązać z narzekaniem. Święty Paweł mówi, niech zniknie spośród was wszelka gorycz, a jeszcze na początku mówi takie zdanie, nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego. I teraz wydaje mi się, że w takiej perspektywie duchowej naprawdę narzekanie jest coś, co można zakwalifikować jako taka nasza postawa, która zasmuca właśnie Bożego Ducha Świętego. Dlaczego? Dlatego, że narzekanie uderza w relacje. A zwróćcie uwagę, ja to często podkreślam, żeby próbować głębiej patrzeć na rzeczywistość grzechu, że właśnie grzech to jest coś, co niszczy relacje. Niszczy relacje z Bogiem, z innymi ludźmi, relacje względem samego siebie, więc w tej perspektywie duchowej możemy zauważyć, że narzekanie jest grzechem. Dlaczego? Właśnie dlatego, że narzekanie, jeżeli to jest świadome, dobrowolne, to ono niszczy relacje, dewastuje relacje i z Bogiem, i z innymi, i z samym sobą, bo kiedy narzekamy, to tak naprawdę wyrażamy wiarę w to, że albo i niewiarę w to, że Bóg jest dobry, takie niedocenianie rzeczywistości, dobra wokół nas, brak wdzięczności, czyli widać, że to uderza w relację względem Boga, w fundamentalną relację miłości, zaufania, doświadczania, Jego prowadzenia. To też uderza w relacje z innymi, no bo tak jak powiedziałem wcześniej, że to przeszkadza generalnie. Jak my jesteśmy narzekający, to naprawdę nie ma się co dziwić, że inni od nas odchodzą, jesteśmy odpychający, więc to jest coś, co uderza w relacje z innymi i to też uderza w relacje względem nas, bo jeżeli narzekamy, to obniżamy swój nastrój, wpływamy negatywnie na swoje samopoczucie, więc chcę pokazać, że narzekanie, moi drodzy, to jest coś, co niszczy relacje, to jest grzechem i to jest przeciwieństwo miłości, bo sednem chrześcijaństwa jest przykazanie miłości, miłości Boga, innych i samego siebie. I teraz chciałem pokazać, że narzekanie jest takim zaprzeczeniem tego, co jest istotą chrześcijaństwa, bo to jest tak naprawdę wyraz braku miłości, zarówno do Boga, bo to jest niedocenianie Jego dobroci, zarówno względem innych, bo innych odpychamy i jak gdyby zarażamy też takim negatywizmem i względem siebie, bo sami sobie psujemy samopoczucie, nastrój poprzez narzekanie. I to nas prowadzi, moi drodzy, do kluczowego punktu. Teraz zamykam ten punkt, dlaczego warto coś z tym zrobić. Myślę, że już mamy świadomość i teraz idę do czegoś, co jest właściwie kluczem, czyli chciałbym zaproponować, i to będzie taka zasadnicza część tego nagrania, co takiego możemy zrobić z tym narzekaniem. I ja sobie zdaję sprawę, że ja teraz nie wyczerpię naprawdę wszystkich sposobów, metod, wskazówek, ale chciałbym właśnie pójść tymi trzema punktami, tak jak powiedziałem, że narzekanie uderza w relacje do Boga, do innych i do siebie. I w związku z tym zaproponuję trzy sposoby, trzy postawy, trzy działania, które mogą nam pomóc w tym, żeby w naszym życiu i w naszej codzienności poradzić sobie z narzekaniem. I właśnie te trzy będą się odnosiły na zasadzie takiej odtrutki, antidotum. Skoro narzekanie zatruwa relacje z Bogiem, z innymi i z samym sobą, to chciałem, żeby te trzy sposoby właśnie odnosiły się do tych trzech relacji. Więc pierwszy sposób będzie odnosił się do relacji z Bogiem, drugi sposób do relacji z innymi, natomiast trzeci do relacji względem samego siebie. I może teraz wymienię na początek te trzy i za chwileczkę głębiej omówię. Więc teraz powiem o trzech sposobach, co możemy zrobić, żeby poradzić sobie z narzekaniem, po prostu, o to chodzi. Więc pierwsza rzecz to będzie wdzięczność i uwielbienie i to odniesiemy do relacji z Bogiem. Druga rzecz to będzie służba i to odniesiemy do relacji z innymi. I trzecia rzecz to będzie duchowa dieta, tak to nazwałem, i to sobie odniesiemy do relacji względem siebie. Więc widzimy, że mamy odtrutkę na narzekanie, które niszczy relacje względem Boga, innych i siebie i my zobaczymy, że możemy sobie z tym poradzić właśnie odnosząc się do tych trzech relacji. Więc pierwsza rzecz to wdzięczność i uwielbienie. Wdzięczność i uwielbienie. I skąd ja to wziąłem? Właściwie to zaczerpnąłem ze Słowa Bożego dzisiejszego, bo dziś w liturgii śpiewaliśmy psalm 34 i refren był: wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry. I dalej zwrotka: będę błogosławił Pana po wieczne czasy, Jego chwała będzie zawsze na moich ustach, wysławiajcie razem ze mną Pana, wspólnie wywyższajmy Jego imię i tak dalej. Zobaczcie, ten psalm jest przepełniony wdzięcznością względem Boga i uwielbieniem Boga. Mówię o tych dwóch postawach, one są różne, dość podobne, ale się od siebie różnią, więc wdzięczność i uwielbienie. Wdzięczność, co to takiego jest? W skrócie, bo jest cały odcinek o wdzięczności, zresztą o uwielbieniu też, jeżeli ktoś chce pogłębić, to zachęcam, są one dostępne na kanale. Wdzięczność to jest taka postawa, która polega na tym, żeby jakieś dobro konkretne zauważyć, nazwać i za nie podziękować, odnieść to do Boga, czy też do innych ludzi. I teraz to jest w pełni zależne od nas, to od nas zależy, czy my to zauważymy, nazwiemy i podziękujemy. I teraz ja jako, że dopiero co wróciłem z pielgrzymki pieszej na Jasną Górę, to mam takie niesamowite doświadczenia ogromnej wdzięczności, po prostu ja mam wrażenie, że raz mi serce wyskoczy z klatki piersiowe, eksploduje, bo jest tak dużo wdzięczności we mnie, względem ludzi, których poznałem na tej pielgrzymce, z którymi rozmawiałem, którzy obdarzyli mnie swoim zaufaniem, których mogłem obserwować, patrzeć się, ich świadectwo życia, czy w małżeństwie, czy w rodzinie, czy kapłańskiego, naprawdę jestem niesamowicie zbudowany, czy zakonnego, więc też tych wszystkich ludzi, których spotkaliśmy na trasie, którzy nam pomagali, którzy tyle nam dawali dobra, jedzenia, uśmiechu, łez, to po prostu coś niesamowitego i ja mam takie poczucie, że jestem tak mega wdzięczny, też jeszcze nie zdążyłem wszystkim napisać jakichś wiadomości ciepłych, dobrych słów wdzięczności, mam zamiar też to zrobić, ale jestem wdzięczny, bo czuję się niesamowicie umocniony, że teraz mówię to wszystko po to, żeby podziękować Bogu i też wszystkim ludziom, których spotkałem na tej pielgrzymce, których poznałem, bo ja czuję się niesamowicie umocniony w powołaniu i chrześcijańskim, i w powołaniu kapłańskim, widzę, że to ma sens, że warto być księdzem, że warto się starać, warto się modlić, rozwijać, czytać i tak dalej. Mam takie niesamowite poczucie, nawet nie umiem tego opisać, ale po prostu chcę, żeby to wybrzmiało, że jestem niesamowicie szczęśliwy i wdzięczny Bogu i ludziom za to wszystko, co się dokonało na pielgrzymce. A więc zobaczcie, że jeżeli już tak dużo nawijam o tym, co jest dobre i cały czas mówię, jak wiele jest dobra i te dobro nazywam, to naprawdę już tutaj nie ma miejsca za bardzo na to, żeby narzekać. Więc wdzięczność to jest coś, co po prostu wyruguje z naszego życia narzekanie, że my nawet nie zauważymy, że tego już nie ma, bo nawet już po prostu jesteśmy tak skoncentrowani na dobru, na tym błogosławieństwie, na łaskach, że w ogóle zapomnieliśmy o narzekaniu, o tym, co złe, o jakichś problemach. Więc to jest wdzięczność, ale jest też uwielbienie. To jest nieco co innego, bo we wdzięczności się koncentrujemy na dobru, a w uwielbieniu koncentrujemy się na Bogu. Więc uwielbienie to jest chwalenie Boga ze względu na Niego samego, chwalenie Boga ze względu na to, że po prostu Bóg jest, tak mówi Kościół w katechizmie. I każdy z nas może uwielbiać Boga w każdym czasie, w każdym momencie, nawet jeżeli nam się wydaje, że nie ma za bardzo za co dziękować. A może ktoś wrócił z pielgrzymki, znam jedną osobę, dla której to była bardzo trudna pielgrzymka, ale akurat to jest osoba bardzo dojrzała, co ona też potrafi dziękować za ten czas trudności, zmagań, które były podczas pielgrzymki, ale też wtedy, kiedy nie potrafimy dziękować, ale ja namawiam do tego, żeby wzbudzać sobie wdzięczność, to jednak zawsze możemy Boga uwielbiać, bo uwielbiamy Boga nie za coś, tylko po prostu z tego względu, że On jest. Więc uwielbienie jest takim czymś całkowicie bezinteresownym, po prostu koncentracją na Bogu, na Jego dobroci, miłości, łaskawości, ze względu na to, że On taki jest po prostu. I pomyślałem sobie, też takie moje doświadczenie po pielgrzymce, teraz bardzo dużo słucham takich pieśni, chwały, pieśni religijnych, wspominając różne wydarzenia z pielgrzymki, bo te pieśni, one są po to nagrane, tak? Kiedy tego słuchamy, może każdy z nas ma jakieś swoje ulubione, albo właśnie one wiążą się ze wspomnieniami, z jakichś rekolekcji wydarzeń, że te pieśni chwały, ich celem jest oddawanie Bogu chwały. Więc to jest coś, co może nam pomóc w uwielbieniu, że kiedy też słuchamy takich pieśni, to po prostu nasze serce nastraja się na takie same fale, bo fale tych pieśni są skoncentrowane i docierają do serca Boga, żeby Go uwielbić. Jeżeli my tego słuchamy, to możemy się do tego też tak dostroić, więc to jest coś, co może nam pomóc w tej postawie, w praktykowaniu uwielbienia, czyli po prostu słuchanie pieśni, które są specjalnie do tego przygotowane z taką intencją, żeby oddać Bogu chwałę. Więc to jest ten pierwszy, moi drodzy, element, pierwsza postawa, czyli wdzięczność i uwielbienie. I tak jak powiedziałem, to jest coś, co się odnosi do Boga, to jest coś, co jest przeciwieństwem narzekania, które jest niewiarą w Bożą dobroć, w Bożą łaskawość, niedostrzeganiem Bożej dobroci. Natomiast wdzięczność i uwielbienie jest tego całkowitą odwrotnością i dlatego to jest tak piękne i dlatego to tak działa. Druga rzecz, czyli teraz odnosimy do innych ludzi, to jest, moi drodzy, służba. I to wziąłem sobie z drugiego czytania, bo święty Paweł zachęca nas, bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane i postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus was umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze. Pomyślałem sobie, że te słowa są zachętą do tego, żeby służyć, czyli żeby być dla innych, żeby dawać siebie w sposób bezinteresowny, żeby też umieć zapomnieć o sobie czasami na rzecz innych, żeby służyć. I teraz sobie znowu myślę o pielgrzymce, bo pielgrzymka to jest taki szczególny czas na Jasną Górę piesza, kiedy można naprawdę dawać siebie na różne sposoby, można być dla innych, można dostrzegać innych, można im służyć na różne sposoby i ja też zawsze zachęcam do tego pielgrzymów, kiedy przychodzi taki moment jakiś kryzysowy, kiedy na trasie jest taka koncentracja na sobie, na tym, że boli, że ciężko, że gorąco, że już mi się nie chce, że jest kryzys, że mam dojść, że chcę do domu, to naprawdę ja bardzo zachęcam do tego i to jest takie paradoksalne, bo ostatnią rzeczą, którą by się pomyślało, jest to, żeby coś zrobić dla innych, tymczasem to jest niesamowicie skuteczne, żeby sobie poradzić z tym kryzysem, z tą pokusą, bo właśnie, i wtedy mówię, żeby pielgrzym zaangażował się, żeby dał siebie, żeby służył, żeby zrobił coś, na przykład, nie wiem, poniósł znak, czy wziął tubę, zmienił tam kogoś przy tubie, czy zaśpiewał coś do mikrofonu, czy poprowadził modlitwę, czy się zapytał kogoś, jak on się czuje, żeby coś zrobił dla innych, bo wtedy właśnie służy, daje siebie, zapomina o sobie i oczywiście, że na początku to jest takie jeszcze nie do końca bezinteresowne może, bo ja chcę pokazać wtedy ten mechanizm pielgrzymowi, że zobacz, drogi bracie, siostro, że kiedy ty dajesz siebie, to zapominasz o sobie i jesteś cały dla innych i w ogóle nie myślisz o tym, żeby narzekać, żeby się koncentrować na tym, jak jest ciężko, jak jest źle, więc to jest coś przepięknego i na pielgrzymce akurat pieszy jest do tego po prostu milion sposobności, okazji do tego, żeby służyć, żeby być dla innych, żeby dawać siebie, żeby innych zauważać, ich potrzeby, ich trudności, czy wózek pchać z przodu, no po prostu jest milion rzeczy, które można na pielgrzymce zrobić i to jest coś, moi drodzy, co odwraca naszą uwagę od problemów znowu i stąd znowu dlatego nie ma w ogóle przestrzeni na to, żeby narzekać, bo narzekanie, tak jak mówiłem, to było koncentrowanie się na trudnościach, a kiedy my służymy, to jesteśmy skoncentrowani na innych, żeby dać innym, żeby innym zaradzić ich potrzebom, ich pragnieniom. I to nie dość, że odwraca uwagę, to jeszcze daje radość dawania, że człowiek, który służy, ma wiele radości w sobie, bo jak mówi Słowo Boże, więcej jest radości w dawaniu, aniżeli w braniu. Że dawanie naprawdę daje taką radość, spełnienie i to jest bardzo głębokie doświadczenie. I co więcej, jeszcze można też doświadczyć wdzięczności, ale to jest już skutek uboczny, bo wtedy, kiedy dajemy siebie z sercem, z zaangażowaniem, służymy, to prędzej czy później naprawdę też doświadczymy wdzięczności ludzkiej, bo dawajcie, a będzie wam dane, bo kiedy my dajemy, też inni nam dają swoją dobroć, swoją wdzięczność, więc oczywiście nie zawsze musi tak być i my też tego nie oczekujemy, ale może być też to skutkiem ubocznym, że nie dość, że dajemy siebie, mamy z tego radość, odwracamy uwagę od problemów, narzekania, to jeszcze otrzymamy czyjąś wdzięczność. I dlatego znowu to jest tak bardzo skuteczna strategia radzenia sobie z czymś, z narzekaniem, właśnie służba. I to jest ta odtrutka na brak miłości względem innych, bo narzekanie będzie zarażało innych jakimś pesymizmem, jakimś negatywizmem, natomiast służba będzie zarażała innych dobrocią, otwartością, entuzjazmem, miłością i tak dalej. Idziemy teraz do trzeciego elementu, co robić z tym narzekaniem, teraz będzie względem samego siebie. Bo tak jak powiedziałem, że narzekanie powoduje, że my sami siebie tak to samopoczucie nasze niszczymy, więc to będzie tak odnośnie do samego siebie, miłości. I tutaj dałem duchowa dieta, coś takiego mi przyszło do głowy w związku z tym, co się działo w pierwszym czytaniu. Bo jest tutaj taka scena z pierwszej Księgi Królewskiej, kiedy Eliasz, już taki zniechęcony, położył się pod drzewem, chciał w ogóle umrzeć i tam się anioł pojawił, go trącał w bok, dał mu jedzenie, ten zjadł, znowu się położył i później znowu było jedzenie. Więc Eliasz został pokrzepiony pokarmem. I tak sobie pomyślałem, że my naprawdę potrzebujemy bardzo takiego dobrego, duchowego pokarmu. I oczywiście już nie mówię o sakramentach, bo to jest takie coś całkowicie bazowe, fundamentalne, ale pomyślałem sobie o chociażby o jakichś konferencjach, o książkach, o literaturze, czyli kiedy słuchamy, kiedy czytamy, obcujemy z jakąś dobrą myślą i mam tu na myśli zarówno kwestie religijne, czy kwestie związane z jakąś wiedzą, która nas pociąga, interesuje, że to jest naprawdę ważne, bo literatura, książki, to nas, w nas będzie pracowało, to nas będzie jakoś tak urealniało w rzeczywistości, motywowało do działania, to będzie karmiło zarówno naszą wiarę, jak i nasz intelekt. I tak sobie pomyślałem też o pielgrzymce, że tam jest dużo też takiej przestrzeni, żeby posłuchać dobrego słowa, bo codziennie są konferencje, ja akurat z racji tego, że codziennie głosiłem w innych miejscach, nie mogłem słuchać moich kolegów, czego trochę żałuję, bo z chęcią ja też lubię słuchać innych, ale na przykład na pielgrzymce słyszałem bardzo dobre kazania księży diakonów, czyli młodych, duchownych, byłem tym naprawdę niesamowicie zbudowany, że tak młodzi chłopcy, bym powiedział, bo to jeszcze no, są młodzi wiekiem, jeszcze nie są jak gdyby w pełni księżmi, bo są diakonami, tak kapitalnie mówią kazania, głęboko, z uśmiechem, z różnymi przykładami do życia, byłem tym mega zbudowany i czułem się tym nakarmiony. Więc to jest ważne, żeby słuchać, karmić się tym, ale też wiecie albo nie wiecie, chyba wiecie, że ja uwielbiam czytać książki, bardzo dużo ich czytam, więc już tam od wakacji przeczytałem wiele książek i z psychologii, z duchowości, z psychologii czytałem, no pochwalę się, Vademecum psychoterapeuty, taki tytuł, Terapia sensem, z wiary przeczytałem Poznawanie siebie w świetle Słowa Bożego księdza Wąsa, Duchowe bezdroża, przewodnik po wierze zmutowanej, ojca Brońka, dominikanina i coś tam jeszcze, już nie pamiętam co. W każdym razie no, sporo tych książek czytam i mnie to bardzo karmi, dla mnie to jest ważne, mnie to motywuje, to też umacnia moją wiarę i też rozwija moją głowę, mój intelekt, więc znowu, kiedy się tym zajmujemy, czyli dobrym słowem, dobrą myślą, czy religijną, czy jakąś związaną z wiedzą, to naprawdę też nasza uwaga się na tym koncentruje, na tym, co jest wartościowe, co nas karmi, co nas rozwija, co nas umacnia, czy na tych konferencjach, kazaniach, więc to jest coś, co znowu, no ciężko narzekać, kiedy się czyta dobrą książkę, naprawdę. To nie ma na co narzekać, bo wtedy po prostu ja się cieszę cały i nie narzekam, więc tak, nie wiem, czy to do kogoś trafi, ale dla mnie to jest bardzo ważne, tak? Czyli takie zachowanie duchowej diety, bo to będzie podwyższało nastrój. W ogóle też są na to badania oczywiście, że czytanie książek to jest coś, co podwyższa nastrój, a narzekanie wręcz przeciwnie. Więc taka odtrutka. I teraz tak łącząc te wszystkie trzy rzeczy, bo mieliśmy tak, po pierwsze wdzięczność i uwielbienie, po drugie służbę, po trzecie duchową dietę, to co łączy te trzy rzeczy? To łączy, moi drodzy, że to wszystko jest łatwo dostępne, a więc to jest możliwe dla każdego z nas. Nikt się nie jest w stanie wymówić od tego. to jest w pełni zależne od nas. Znowu, to jest piękne, bo to nie jest, że to jest zależne od okoliczności, jakiegoś specjalnego czasu, nie. To zależy tylko i wyłącznie od ciebie i co najważniejsze, wszystkie są skuteczne, one naprawdę działają. To jest skuteczna odtrutka na narzekanie, więc daję gwarancję, że to naprawdę działa i myślę, że każdy, kto tego słucha, to raczej się z tym zgodzi, że już tak mamy takie przeczucie, że to naprawdę jest coś skutecznego, więc już powoli ląduję, bo to wszystko, co chciałem dzisiaj przekazać, chciałbym podsumować, na czym mi zależało, moi drodzy, więc chciałem wam pokazać, czym jest narzekanie i powiedziałem, że narzekanie to nadmierne koncentrowanie się i mówienie o trudnościach i problemach bez intencji ich rozwiązania i pokazałem, że może się to brać z tak zwanego dysonansu poznawczego, czyli wtedy, kiedy pojawia się w nas stan przykrego napięcia, pojawiającego się na skutek niezgodności czegoś, co jest w naszej głowie, z rzeczywistością, z tym, co widzimy, słyszymy i my dążymy do rozwiązania tego i takim rozwiązaniem i niezbyt skutecznym jest właśnie narzekanie, bo nam się wydaje, że nam to ulży, ale jest wręcz przeciwnie. I pokazałem, że naprawdę warto coś z tym zrobić, bo to ani nam nie pomaga, ani to nie podwyższa nastroju, wręcz przeciwnie, odpycha i Słowo Boże nas do tego zachęca i w perspektywie duchowej to niszczy nas mocno, bo to niszczy relacje z Bogiem, z innymi i z sobą i pokazałem wam, moi drodzy, na końcu, to było najważniejsze, co my możemy zrobić. To była taka odtrutka i w trzech relacjach względem Boga, innych i samego siebie możemy po pierwsze budzić sobie wdzięczność, uwielbienie, to nas koncentruje na Bogu, na dobru. Po drugie możemy służyć, dawać siebie innych w sposób bezinteresowny, zapominając o sobie. I po trzecie, możemy praktykować dobrą duchową dietę, czyli słuchać, czytać wartościowe treści, rzeczy, literaturę religijną związaną z wiedzą i to nas będzie karmiło i znowu cieszyło, a nie prowadziło do narzekania. Więc tyle. Bardzo dziękuję za to spotkanie, dziękuję za cierpliwość, za modlitwę, za wsparcie. Jestem bardzo wdzięczny każdemu, kto jakoś okazuje mi też swoją wdzięczność za to, co ja robię, więc wszystkiego dobrego, pozdrawiam i niech Bóg was błogosławi. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.